trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czternasta niedziela zwykła, rok C. Z księgi Izajasza. Sami tego doświadczycie. I wtedy rozraduje się serce wasze, a wasze kości odmłodzą się jak trawa. Z psalmu 66. Błogosławiony niech będzie Bóg, bo nie odrzucił mojej prośby, ani mi nie odmówił swojego miłosierdzia. Z listu świętego Pawła do Galatów. Oby nigdy mi się nie zdarzyło, żebym czym innym się chlubił, niż krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat dla mnie jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Żniwo rozległe, robotników mało. Poproście więc Pana żniwa, aby wysłał do swojego żniwa robotników. Siostry i bracia, po raz kolejny, wciąż niestrudzenie, Bóg zaprasza nas we wspólnocie Kościoła do tego, byśmy zatrzymali się przy Jego Słowie, byśmy zobaczyli przychodzące do nas Słowo, które ma moc zmieniać nasze dusze, zmieniać nasze życie. I dzisiaj liturgia daje nam sporo takich obietnic. Bóg przychodzi, by przypomnieć, by umocnić nadzieję, by właśnie w tym momencie twojego czy mojego życia, siostro i bracie, zapewnić nas, że Jego pragnieniem jest błogosławieństwo, że Jego pragnieniem jest dawanie, nieustanne dawanie nam szczęścia i prowokowanie takich sytuacji w naszym życiu, które te pragnienia Boga będą dla nas odkrywać. A zatem, najpierw proroctwo Izajasza. Krótki fragment, zaledwie 4 wersety. 66 rozdział, czyli końcówka proroctwa, werset 10, a potem 12, 13 i 14. Jak zawsze zachęcam do poszerzenia trochę kontekstu tego słowa, jeśli ktoś z was ma czas, żeby zajrzeć do 66 rozdziału, nawet do wersetu 8 czy 9, warto to zrobić. Pan Bóg pokazuje, że Jego umiłowana Jeruzalem, ukochany naród, był prowokowany do tego, by oczekiwać Pana, by czekać na przyjście Boga. Izajasz słucha porównania do oczekiwania matki, która jest w stanie błogosławionym i która ma wydać potomstwo na świat, która ma urodzić dziecko. I jednocześnie Izajasz zaznacza to może nawet nie rozczarowanie, ale ból Boga, który mówi: ja przecież dałem owo oczekiwanie, a ty nie chciałeś o mnie pamiętać. To rozdarcie, które jest w sercu Boga, którym czasami dzieli się z nami, kiedy pokazuje nam, że Jego tęsknoty, Jego oczekiwania, Jego pragnienia względem nas nie spotykają się ze zrozumieniem. Kiedy czasami chcemy czegoś innego, kiedy często chcemy ułożyć swoje życie po swojemu. Chociaż życie jest darem Boga i nie mamy nic, czego byśmy nie otrzymali, jak zaznaczy święty Paweł. Jednocześnie, mówiąc o tej tęsknocie, mówiąc o tej bardzo słabej kondycji narodu wybranego, Bóg mówi: raduj się, otwórzcie się i zbierzcie się na wielkie wesele, wy wszyscy, którzy ubolewaliście nad świętym miastem. Bo skieruje jakby rzekę pokoju, jakby rwący potok, który przelewa się chwałą narodów. Ja was będę pocieszał. Tutaj, w Jeruzalem, doznacie pocieszenia. Doświadczycie tego i rozraduje się wasze serce. Wasze kości odmłodzą się jak trawa. Tak, Bóg zadba o moje szczęście. Myślę, że bardzo ważne pytanie, które pojawia się na początku tej dzisiejszej liturgii słowa, to jest właśnie pytanie o wiarę. Czy wierzę, że Bóg zadba o moje szczęście? Ostatnie dni w liturgii słowa mówią o historii Abrahama, o historii Izaaka, teraz wejdziemy w życie Jakuba. Mówią o tych pierwszych sygnałach wiary. Mówią o ojcu wiary, o tym doświadczeniu zmagania się Abrahama ze swoimi pragnieniami, tęsknotami, ze słowem Boga, z pozorną obojętnością i ukryciem Pana zastępów, który odzywa się do Abrahama średnio co 5-7 lat. W międzyczasie Abraham próbuje coś zrobić, przyspieszyć, ma własny pomysł na realizację Bożej obietnicy. Dzisiaj Bóg przez Izajasza mówi również do każdego z nas, bo nikt z nas nie jest wolny od tych prób bardziej czy mniej udanych, bardziej czy mniej gwałtownych, wypełnienia i realizacji Bożych obietnic według naszego planu, według naszego harmonogramu. Mówi wyraźnie, ja to zrobię. Doświadczycie tego i się ucieszycie, aż się kości wasze odmłodzą. Doświadczycie mojej interwencji. Myślę, że, bo tak czytam to słowo i widzę, że rodzi się we mnie takie pragnienie, by podziękować Bogu za jego interwencję. Każdy z nas na pewno jest świadomy tego, co Bóg dla nas już zrobił, co Bóg dla ciebie zrobił. Ile razy Bóg interweniował swoją łaską. Choć, jakbyśmy mogli to przeczytać w 9 wersecie, nie chcieliśmy o nim pamiętać. Ile razy Bóg wychodził ze swoją łaską pomimo naszej niewierności, obojętności, osobistych pomysłów, żalu. Ile razy Bóg wychodził po to, żeby nas ratować. Żeby pokazać, że obietnica błogosławieństwa nie jest niedostępna, nie jest niemożliwa. Przypomnieć sobie, posmakować, doświadczyć tego po raz kolejny. I zobaczyć, że skoro Bóg tyle razy już przychodził, tyle obietnic spełnił, tyle razy okazał wierność słowu, pomimo mojej niewierności, to czy nie mogę oprzeć się, czy nie mam podstaw, nie mam powodów do tego, żeby uwierzyć po raz kolejny, żeby na nowo uchwycić się tego słowa, uchwycić się przymierza, uchwycić się wiary Kościoła, wiary Abrahama, chwycić i nie wypuścić z rąk. Tak sobie próbuję wyobrazić postawę dziecka. Byłem wiele razy tego świadkiem. Myślę, że wielu z was, siostry i bracia, ma to doświadczenie, będąc rodzicami. Kiedy macie na swoich rękach dzieci, własne dzieci, sadzacie je na kolanach, czy kładziecie je na swoich kolanach. Myślę, że wielu z was ma to doświadczenie. Kiedy mała ręka waszego dziecka, ta mała piąstka, te malutkie palce, chwytają was, próbują was chwycić bardzo mocno, żeby nie wypuścić. Nie tylko twoja uwaga, nie tylko twoje skupienie, by twojemu dziecku nie stała się krzywda, ale też jego ogromne pragnienie, jego ogromna tęsknota. Kiedy chwyta cię bardzo mocno, czasami nawet sprawiając ból, bo chce cię zatrzymać. Może dziś właśnie warto też pomyśleć o takim zachowaniu w stosunku do Boga. Bóg, który się troszczy, który cię nie chce wypuścić z rąk, który nie chce dopuścić do jakiejkolwiek krzywdy w twoim życiu. Jednocześnie, czy ty, siostro i bracie, czy ja, czy mamy w sobie tę chęć uchwycić Boga za rękę, za kolano, za serce, tak mocno, by nie wypuścić. Wiele razy ten chwyt się rozluźnia i przychodzimy do spowiedzi. Ale dziś kolejne zaproszenie. Kolejne słowo, które otwiera przed nami właśnie te głębie relacji, głębie miłości. I pewnie dlatego autor psalmu 66 w ostatnim wersecie, w 20 wersecie powie: błogosławiony niech będzie Bóg, bo nie odrzucił mojej prośby, ani mi nie odmówił swojego miłosierdzia. Cały ten psalm, jak zwykle zachęcam do przeczytania, do modlitwy tym tekstem, cały ten psalm to jedna wielka pieśń uwielbienia, o podniesieniu się, o tym, jak fantastyczny, jak wspaniały jest Bóg, jak zadziwiające są jego dzieła, jaką ma moc, co robi Bóg dla nas. I po tych wszystkich cudownościach, na które można patrzeć, które można podziwiać, którymi można się aż zachłysnąć, pada właśnie w tym ostatnim wersecie i w wersecie wcześniejszym również to przekonanie wyrażone w słowach: dlatego Bóg mnie wysłuchał, zwrócił swą uwagę na głos mojego błagania. Błogosławiony niech będzie Bóg, nie odrzucił mojej prośby, nie odmówił mi swojego miłosierdzia. Tak, jestem dzieckiem, które siedzi, przytula się na kolanach ojca do jego serca, chwyta go za serce. Bóg nie może odmówić. Bóg nie chce mi odmówić swojego miłosierdzia. bylebym pamiętał o tym, że miejsce na kolanach Ojca jest. Nie chodzi o jakiś sentymentalizm. Tutaj chodzi o wiarę Kościoła. Bo właśnie tym jest sakrament pokuty. Tym jest to doświadczenie miłosierdzia, kiedy stajesz, prosisz Kościół o pojednanie z Bogiem, chcesz jedności we wspólnocie Kościoła, nie chcesz, aby grzech ranił ciebie, ranił Boga i ranił wspólnotę, i Bóg okazuje ci swoje miłosierdzie właśnie we wspólnocie Kościoła. Odpuszcza, uwalnia, nie pamięta zła. Nie odmawia ci miłosierdzia, jeśli tylko o nie poprosisz, jeśli go chcesz. A nawet jeśli, jak przypomniała nam to Ewangelia Piątkowa, nawet jeśli we mnie czy w tobie rodzą się jakieś wątpliwości, to jest wspólnota, która się modli, która prosi. Jezus ze względu na wiarę Kościoła przychodzi z uzdrowieniem, z uwolnieniem, daje łaskę. Więc każdy twój akt wiary w Kościele i każda modlitwa naszego brata, naszej siostry, którzy należą do Kościoła, jest skuteczna w twoim, w moim i w ich życiu. Ostatnimi czasy bardzo, bardzo mam na sercu właśnie to myślenie i wołanie za Kościół. Również ze względu na to, co się mówi, o czym się słyszy, czego doświadczamy, tego bólu, który myślę każdego z nas jakoś poraża często i przeraża. Coraz mocniej jestem prowokowany tymi wydarzeniami do tego, by prosić Pana, by modlić się, by cieszyć się tym, że jest Kościół, by odkrywać w Kościele zbawienie, miłosierdzie, by widzieć, że Bóg dba o Kościół, że Bóg Kościoła nie zostawił, że to jest wciąż Jego Kościół. I zobaczcie, że o tym nam przypomina apostoł Paweł w liście do Galatów, 6 rozdział, wersety między 14 a 18, czyli właściwie od 14 do końca dzisiaj i proroctwo Izajasza, i list do Galatów to ostatnie wersety obu pism. Ta niesamowita szczerość apostoła narodów. Oby nigdy mi się nie zdarzyło, żebym czym innym się chlubił niż krzyżem Jezusa. Bo dzięki krzyżowi świat stał się ukrzyżowany dla mnie. Nie muszę szukać zbawienia w świecie. Nie świat mnie zbawia, ale Chrystus. I jednocześnie ja też jestem ukrzyżowany dla świata. Jestem tylko świadkiem Chrystusa. Nie jestem zbawicielem. Myślę, że o tym też warto pomyśleć. W kontekście tych wszystkich naszych zadań, prac rozmaitych, o tym jeszcze będzie mowa w Ewangelii, nie dać się zwieść, nie dać się przekonać do tego, by zająć miejsce Jezusa. Choćby z tego prostego powodu, że nie zajmę Jego miejsca na krzyżu. Nie jesteśmy do tego zdolni. Nawet jeśli czasami mamy takie porywy serca. Miejsce na krzyżu Jezusa Chrystusa jest miejscem Jezusa Chrystusa. To też bardzo ważne. Paweł ma w sobie to bardzo głębokie przekonanie. Nie chce się chwalić, nie chce się chlubić czymkolwiek innym poza krzyżem Chrystusa. Dlatego ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nie mają większego znaczenia. Nowe stworzenie, doświadczenie miłosierdzia, śmierć grzechu, nowe życie to podobieństwo do Jezusa. Paweł w przedostatnim wersecie prosi o to, żeby nikt mu więcej udręk nie dodawał, bo on znamie Jezusowe nosi na swoim ciele. Święty Paweł używa tam określenia tatuażu. Tatuowano niewolników niektórych, jeńców wojennych, barbarzyńców. Przynajmniej takie było myślenie w czasach rzymskich. A Paweł tutaj mówi o sobie jako o niewolniku Jezusa Chrystusa. Jego tatuażem, jego znamieniem jest krzyż Jezusa. Jasne, że wszystkie prześladowania, że te wszystkie rany, cierpienia, to co pozostawiło również ślad fizyczny, widoczny na jego ciele, to wszystko jest ważne. Ale Paweł przede wszystkim mówi o krzyżu, o miejscu miłości. Bo tym jest krzyż dla nas. Miejscem objawienia miłości. Momentem uwielbienia. To jest taka miłość, która wyrywa ze śmierci. Która nie pozwoli zamknąć się w grobie. Dlatego Chrystus dzisiaj po raz kolejny zaprasza nas, by kochać. By objawiać tajemnicę Królestwa Boga właśnie przez miłość. Zobaczcie, do tego jesteśmy powołani, wezwani w 10 rozdziale Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. nie tylko 12, jeszcze innych, 72. Niektóre kodeksy zachowane tego tekstu mówią o 70, niektóre o 72. To wyraz przekonania żydowskiego o tym, że na świecie jest 70 narodów. Ma to swoje odniesienie też i odwołanie do Księgi Liczb, do 11 rozdziału, kiedy 70 starszych ludu zostało natchnionych duchem proroctwa i jeszcze dwóch, którzy pozostali w obozie 70, podeszło do namiotu spotkania, dwóch wezwanych pozostało w obozie, ale też zostali owładnięci Duchem Bożym. Porównanie do żniwa, które jest rozległe, które jest potężne, to bardzo często spotykana figura i metafora. Wielu rabinów mówiło o tym, że ich nauczanie to sianie ziarna. Nauczanie prawa jest sianiem ziarna i później to ziarno, to prawo wydaje owoce w życiu ludzi. Ale Jezus, wysyłając uczniów, wyposaża ich nie tylko w pewne polecenia, ale przede wszystkim wyposaża ich we władzę swojego własnego imienia. I dlatego to doświadczenie, to przekonanie, że na imię Jezusa demon reaguje w sposób gwałtowny, że aż jak błyskawica spada z nieba, to doświadczenie uwalnia uczniów od pokusy pychy. Nie ich mocą, nie ich władzą. To się dzieje dzięki Bogu. Dlatego z jednej strony dzisiejsza liturgia, dzisiejsza Ewangelia zachęca do modlitwy o powołania, ale z drugiej strony też każe spojrzeć każdemu z nas na nasze życie, na to owocowanie, na ten grzech, który został popełniony w Sodomie. W 12 wersecie Jezus o tym wspomina. Sodomie będzie lżej niż miastu, które nie słucha, które nie przyjmuje nauki, które nie przyjmuje czułości, troski i miłosierdzia Boga. Sodoma nie chciała się nawrócić. Tam zostało posłanych dwóch aniołów, którzy ostatecznie wyszarpali Lota, jego żonę i jego córki z tego miasta, bo miasto aż kipiało grzechem. Nie chciano słuchać. Kolejne mocne i ważne pytanie. Czy słucham? Czy słucham tego, co mówi Bóg? Czy słucham tego, co mówi Bóg we wspólnocie Kościoła? Czy chcę być skupiony na słowie Jezusa? Ci, którzy wrócą, będą się cieszyć, że krótkie głoszenie, że tylko słowo o Królestwie Boga wypędza nawet demony, że nie trzeba mówić nie wiadomo ile i nie wiadomo w jaki sposób, ale być posłusznym i mówić to, czego Jezus nauczył, co Jezus polecił i nawet diabeł ucieka. Bo właśnie o to chodzi, o posłuszeństwo słowom Jezusa. Chodzi o pokazanie miłości Boga, która potrafi wejść na krzyż i rozdaje z krzyża, rozdaje życie. I chodzi o pokorę, taką, jaką ma Miriam, z jaką Maryja podchodzi do słowa Boga. Pokorę wiary. Jesteśmy dziś do tego zaproszeni. Nie tylko, żeby sobie o tym przypomnieć, nie tylko, żeby powspominać, ale przede wszystkim, by żyć. By na nowo uświadomić sobie, że Bóg jest wierny, że Bóg dotrzymuje słowa, że Bóg okazuje miłosierdzie, że naprawdę jesteśmy z Nim jedno, kiedy Go przyjmujemy, kiedy Mu wierzymy na słowo i że jesteśmy posłani, i Ty, siostro i bracie, i ja, aby pokazać światu, nawet temu najbliższemu światu, Twojemu czy mojemu światu, że Bóg jest Bogiem czułym, troskliwym, Bóg jest Bogiem wiernym. Bóg daje, pokazać, że Bóg daje miłość i miłosierdzie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.